Campus. Campus. Same sztosy. A z nami w studiu jest doktor habilitowana Agnieszka Aleńko-Szymańska, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My porozmawiamy sobie, jakiś czas się zastanawiałem, jak właściwie tę naszą rozmowę zagaić, czy jakiś tytuł jej nadawać i stwierdziłem, że chyba nawet nie będę jej tego tytułu nadawał, a może takim dobrym tytułem jest pierwsze pytanie, jakie zadam. Ile jest słów w języku polskim?
I to jest bardzo podchwytliwe pytanie, więc rzeczywiście nie jestem pewna, czy będzie to dobry tytuł tej audycji, czy tego spotkania. Nie wiadomo. I tego tak naprawdę nie można ustalić. Mam nawet w jednej z moich prezentacji przygotowany taki cytat ze słów, ze stron słownika języka polskiego i poradni językowej, która z tym słownikiem jest związana, że każdy opis słownika, który mówi, ile nawet ten słownik zawiera haseł, jest takim chwytem marketingowym, ponieważ liczenie słów zależy przede wszystkim od definicji, czym jest słowa. Ta definicja wbrew pozorom wcale nie jest taka jednoznaczna. Na pewno mówimy o setkach tysięcy, ale są i takie szacunki, na przykład dla języka, 2 miliony wyrazów. W zależności od tego, czy liczymy osobno każde znaczenie wyrazu jako osobny wyraz, czy jako osobne słowo, czy na przykład nazwy własne są osobnymi wyrazami, czy nazwy związane z jakimiś szczególnymi zawodami, żargon taki profesjonalny, czy młodzieżowy, w zależności na ile inkluzywna jest ta nasza definicja, od tego oczywiście będzie zależał ten szacunek.
Bo wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Bierze się słownik języka polskiego, najlepiej najnowsze wydanie i albo wydawca nam daje jakąś taką wskazówkę, albo, że tak powiem, na piechotę w cudzysłowie się liczy. Natomiast rozumiem, że tym się nie można sugerować.
Nie, bo nawet jak pomyślimy o takiej przeciętnej definicji i haśle w słowniku, to ono w różnych słownikach wygląda inaczej. Czyli inne są sposoby hasłowania wyrazów w słowniku. Czyli na przykład, jeżeli od rzeczownika pochodzi przymiotnik, jest rzeczownik jagoda i potem jest jagodowy, czy to jest osobne hasło jagodowe. Czasami niektóre słowniki po prostu załączają to jako podhasło. Jagoda i jagodowy. Więc to już wtedy nie jest to osobnym hasłem. A będą słowniki, w których jagoda i jagodowy będą odrębnymi jednostkami. I proszę zobaczyć, wtedy już przy takim prostym przykładzie 2 albo 1. Zależy, czy myślimy, jeden wyraz może mieć kilka znaczeń. I teraz, czy każde z tych znaczeń traktujemy osobno, czy jednak... Myślę o jakimś dobrym przykładzie, ale oczywiście jak trzeba, to żaden nie przychodzi do głowy.
Tak, ale nawet te rzeczowniki, powstające od nich przymiotniki, czy nawet przysłówki, ten jagoda, jagodowy, jagodowo chociażby, tak, tutaj jest chyba może nie najlepszym, ale jakimś przykładem, który obrazuje nam tutaj zjawisko. Jak się domyślam, w żadnym języku nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych wyrazów, słów właściwie jest.
Nie. I tak jak mówiłam, szacunki dla języka angielskiego, do których kiedyś dotarłam, jestem anglistką z wykształcenia, w takiej encyklopedii języka angielskiego David Crystal nawet podał liczbę 2 milionów, ale to rzeczywiście była bardzo, bardzo inkluzywna definicja.
A ile słów zna pani?
Też bym chciała to wiedzieć. Ale mówi pan w języku polskim, bo w języku polskim pewnie
zacznijmy,
znam tyle,
zacznijmy
co
od polskiego.
Ale w języku polskim przyjmuje się, że na pewno kilkadziesiąt tysięcy.
A w języku angielskim?
I też na pewno mniej. I to też jest około 30, może 40 tysięcy. I teraz znowu wszystko zależy od definicji, co to znaczy znać słowo. Tak? Czy mówi pan o tym, czy je rozumiem w kontekście, albo
bardzo,
czy potrafię je
ważne,
użyć.
Bardzo ważne, wbrew pozorom, jak się posłucha niektórych influencerów chyba, zwłaszcza ostatnio, to, że ktoś wypowiada dane słowo, nie znaczy, że je zna.
Tak, znaczy, czy rozumie dobrze jego znaczenie. Tak, tak. Więc oczywiście odpowiedź na to pytanie... No znowu, tak jak mówię, zależy od definicji znajomości słowa i nie tylko, czy umiem je użyć, albo czy umiem je zrozumieć, ale nawet w kategoriach, czy umiem użyć to, czy umiem je użyć w wszystkich znaczeniach, czy umiem użyć w każdym kontekście gramatycznym i przy różnych definicjach będziemy to inaczej liczyć.
Ktoś by tak mógł powiedzieć nas słuchając, o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? Liczenie słów, słowniki, ile ktoś zna słów, jakie to ma znaczenie tak naprawdę? I o to właśnie chciałbym zapytać, czy takie ilościowe podejście do języka ma jakiś głębszy sens, czy może to jest tylko statystyka?
No to oczywiście jest statystyka. Ja bardzo lubię statystykę, lubię się nią bawić i moim zdaniem to jest po prostu ciekawe, ale oczywiście jest jak najbardziej sens pragmatyczny takiego liczenia. Wydaje mi się, że dosyć często osoby uczące się języka obcego podchodzą do tego zadania bez uświadamiania sobie, no nie chcę powiedzieć jego ogromu, bo to wyznaczyło, że straszy uczeniem się języka. Języka obcego jak najbardziej można się nauczyć i wiele osób się nauczyło, więc jest, są dowody na to, że można to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że taki przeciętny uczący się zaczynając kurs, przychodzi na kurs i mówi, chciałbym nauczyć się języka angielskiego, albo chciałbym się nauczyć języka włoskiego, bez jak gdyby głębszego zdania sobie sprawy, co dokładnie chcesz w tym języku znać, albo do jakiego poziomu chcesz realistycznie dojść i między innymi chcesz się uczyć dużo słówek, to ile tych słówek musisz się człowieku nauczyć, żeby móc rzeczywiście komunikować się na jakimś poziomie w języku. Więc wydaje mi się, że to jest ważna informacja dla osób uczących się, żeby zdawać sobie sprawę, jakie zadanie przed nimi stoi i jak to zadanie rozbić na mniejsze części, ale też to jest chyba ważna informacja dla osób uczących, nauczycieli, którzy też powinni sobie stawiać pewne zadania na jakiś okres czasu. Też nie, ja zaczynam kurs, żeby nauczyć moich uczniów języka angielskiego. Nie, ja zaczynam kurs po to, żeby nauczyć ich, doprowadzić ich do jakichś, nauczyć ich pewnych umiejętności na pewnym poziomie. I częścią oczywiście tych umiejętności jest znajomość słownictwa, więc to jest ważne. Oczywiście to jest też niezwykle ważne dla osób przygotowujących wszelkiego rodzaju testy, które są coraz ważniejsze w naszym życiu, prawda? Od testu wiele zależy. Mój syn teraz zdaje maturę, więc...
Trzymamy kciuki.
Bardzo dziękuję, bardzo będzie potrzebne. Natomiast od tych testów wiele zależy, więc dobrze, żeby to były dobre testy. Tak? Jeżeli one testują słownictwo, to jakie jest realistyczne słownictwo, którą należy przetestować. Oczywiście ta informacja jest też ważna dla osób, które tworzą materiały edukacyjne, a przecież to jest też zajęcie komercyjne, prawda? No, materiał do nauczania języka angielskiego to jest olbrzymi przemysł.
Ile słów trzeba znać? Zostańmy przy tym angielskim. Angielski jest najbardziej popularny obecnie. Ile słów w języku angielskim ja muszę znać, żeby powiedzieć, że ja mówię po angielsku albo się mogę dogadać w angielskim? Może nawet przy tym dogadywaniu się zostańmy.
Właśnie, to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ ono troszkę odwraca tą z perspektywy. Zamiast myśleć o tym, ile jest słów w języku, albo ile zna przeciętny, rodzimy użytkownik języka, może wystarczy zadać takie pytanie, ile wystarczy znać słów, żeby się porozumieć w języku. No i oczywiście, po raz kolejny, nie byłoby inaczej, nie dam konkretnej odpowiedzi, bo to wszystko zależy, do czego nam ten język jest potrzebny i w znaczeniu, czy to jest tylko język ogólny, czy język specjalistyczny i jakim poziomem biegłości jesteśmy w stanie się zadowolić. Ja mam takiego kolegę, który twierdzi, że jak jedzie do jakiegoś obcego kraju, to on ma już taką grupę około 20 wyrazów, którą się uczy i on twierdzi, że z tymi 20 wyrazami jak wyjechał do Chin, to już mu się udawało. Tak? Więc jeżeli mamy na myśli jakąś taką podstawową komunikację, to oczywiście nie 20 wyrazów, ale w języku mówionym znowu około 1000-2000 wyrazów wydaje się wystarczające. Żeby czytać, potrzeba więcej, prawda? Bo zarówno język pisany, język pisany jest po prostu bardziej skomplikowany. Ma dłuższe zdania i więcej trudnych wyrazów, więc tych wyrazów trzeba znać więcej. Poza tym do czytania, tak jak i do rozumienia ze zrozumieniem, potrzebna jest większa ilość wyrazów niż do mówienia, czyli do tych umiejętności produkcyjnych. Tak? Wtedy, kiedy mówimy i piszemy, bo wtedy to my kontrolujemy troszeczkę, jakich wyrazów używamy i posługujemy się tylko tymi, które znamy, prawda? Więc takie wskazówki są opracowane dla języka angielskiego. No język polski jest po prostu mało popularnym językiem obcym, prawda? On się staje teraz coraz bardziej popularny, ale rzeczywiście w porównaniu z całą literaturą na temat języka angielskiego to jest naprawdę mało jest tego opisu języka polskiego, więc dlatego posłużę się tym językiem angielskim. Kiedy mówi się, że żeby czytać nieuproszczone materiały, w języku angielskim są takie badania, które mówią, że trzeba znać minimum 3000, ale uwaga, nie wyrazów, tylko rodzin wyrazów. Czyli to jest wtedy, kiedy właśnie ten jagodowy to jest jedna rodzina wyrazów. Czyli tak de facto no, tych wyrazów znamy około 5000, może nawet 6. Z tym, że to jest takie czytanie minimalnym zrozumieniem. To jest takie czytanie i cierpienie ciągle. Zgadywanie często z kontekstu. Natomiast jeżeli chcemy czytać dla przyjemności, to są takie liczby, które wskazują, wskazują na 5000 rodzin wyrazów, około 8000 wyrazów, czyli jednostek leksykalnych, prawda? A nawet i więcej.
Bo to też jest chyba trochę znowu powrót do tego pytania, co to znaczy mówić po angielsku, albo znać ten język. Ja sam pamiętam, jak w wieku lat kilku albo kilkunastu, 11-12 powiedzmy, byłem pewien, że jak ja jeszcze kilka lat się pouczę angielskiego, to ja będę znał ten język po prostu, znał i się nim posługiwał. I mija kilkanaście lat i ja dalej nie mam chyba przekonania, że ja znam ten angielski, choć nawet jakieś certyfikaty mi się zdarzało zdobywać i nie mam tej pewności, że ja ten język znam. Jak rozumiem, tutaj te słowa mogą być dla nas jakąś wskazówką, ale niekoniecznie wyznacznikiem.
Nie, oczywiście, bo no, tutaj już jest znowu tysiąc wątków. No, czy jest pan w stanie powiedzieć z ręką na sercu, że zna pan naprawdę dobrze język polski, prawda? Który jest naszym rodzimym językiem. Otworzy pan książkę, no nie wiem, z fizyki jądrowej i zacznie pan czytać. Ile tak naprawdę zrozumie pan z tej książki? Jak długo jest pan w stanie czytać, prawda? My możemy nawet i rozumieć większość wyrazów, ale czy rozumiemy ich treść? Treść no, całego komunikatu. To jest jedna rzecz, a oczywiście druga, właśnie ten brak realistycznych celów. Ja sama przypominam sobie, jak ja zaczynałam anglistykę no, wiele, wiele lat temu i szłam, to myślałam sobie, o jak ja teraz to jeszcze nie mówię najlepiej po angielsku, ale jak skończę anglistykę, to ja będę mówiła jak rodzimy użytkownik języka. Ja będę jechała za granicę i wszyscy będą się pytali, tak, z której części Anglii ja jestem. I potem zaczęłam studiować i byłam bardzo rozczarowana wszystkimi moimi wykładowcami, bo jednak oni mieli akcent, oni mówili doskonale po angielsku, ale no nie tak. Ja mi się wydawało, że powinni mówić lepiej. I myślałam, no nie, mówią najlepiej. Ale jak ja skończę te studia, to ja będę mówiła świetnie. No minęło 30 lat od tej pory, a ja ciągle nie mówię tak, jakbym chciała, prawda? Więc tego ostatecznego celu ten ostateczny cel jest bardzo trudny do osiągnięcia. On się udaje niewielu osobom z dosyć nieprzeciętnymi zdolnościami, ale nawet te osoby, jak przychodzi to do czego, to potrafią w pewnym momencie jednak wychodzi, że pewne kompetencje im nie starczą.
Tak, słyszałem, że jak ktoś czuje się bardzo pewnie w angielskim, to dobrą lekcją pokory jest wyjazd na przykład do Szkocji, zwłaszcza na szkocką prowincję, żeby w języku angielskim, jak przekonują sami Szkoci, porozmawiać albo próbować rozmawiać. Kiedy słyszymy o ilościowych badaniach nad językiem, na języku, to jest bardzo nieintuicyjne, tak mi się wydaje, bo raczej myśląc o nauce języka mówimy o gramatyce, o ortografii. Natomiast czy te ilościowe badania, to jest trochę to, co już wcześniej może pytałem, ale czy to jest tak, że tej analizy ilościowej w języku jest trochę nawet więcej niż nam się wydaje?
Myślę, że pan teraz stara się mnie wciągnąć na ścieżkę rozmowy o sztucznej inteligencji, prawda?
Nie miałem może tego w planach do końca.
On oczywiście zależy, językoznawstwo jest bardzo, bardzo szeroką dziedziną, bardzo obszerną dziedziną, też stykającą się na jakimś poziomie z dziennikarstwem, prawda? Kiedy mówimy o analizie dyskursu i krytycznej analizie dyskursu. I językoznawstwo jest miejsce na szereg szereg metod i oczywiście jest wielu językoznawców, którzy zajmują się analizą stricte jakościową, ale ten nurt ilościowy staje się chyba coraz bardziej popularny z wielu względów, a jednym z tych względów jest technologia. No nie wiem, czy to jest miejsce i czas, żeby o tym opowiadać, ale od lat 60. tworzy się takie ogromne bazy języka, które się nazywają, które nazywamy korpusami. I te badania nad korpusami językowymi i nad językoznawstwo korpusowe, ono się niezwykle dynamicznie rozwija. I ono też się rozwija w wielu kierunkach. W takim bardziej kierunku kultowanym przez informatyków jako przetwarzanie języka naturalnego, czy NLP, to Natural Language Processing, ale też w tacy językoznawcy z sensu stricte, jak ja, używają korpusów językowych do wszelkich badań i właśnie w tej analizie dyskursu, ale też w badaniach nad przyswajaniem języka albo w nauczaniu języka. Ja uważam, że tego nie jest za wiele.
Naszym słuchaczom właśnie te korpusy nie są całkowicie obce, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy właśnie na temat podobny. Pamiętam, rozmawiałem z jedną z doktorantek na temat właśnie analizy ilościowej. To było, z tego co pamiętam, temat pewnych wątków w amerykańskiej literaturze realistycznej przełomów XIX i XX wieku i sam byłem zdziwiony, jak bardzo już, i to nie jest wcale jakaś nowa dziedzina, tak jak już pani wspomniała, ta analiza ilościowa języka. I na koniec, korzystając z okazji, że rozmawiamy, chciałbym zapytać o te słownictwo, ale w kontekście słowników. Słownictwo w komunikacji jest kluczowe, to wiemy, tego nie musimy nikomu udowadniać. Natomiast czy w dobie, kiedy ja mam w telefonie słownik, i to nie tylko języka angielskiego, ale czasami nawet się dziwię, jakie tam w tym tłumaczu języki mogę znaleźć, to czy ta nauka słownictwa jest konieczna? Czy ci nauczyciele angielskiego, wstrętni, którzy tam każą się tych słówek uczyć, oni rzeczywiście postępują słusznie, kiedy ja w dowolnym momencie, czy pisania jakiegoś tekstu, czy nawet komunikacji z kimś, rozmowy, mogę sobie w telefonie sprawdzić jakieś słówko, to czy rzeczywiście nauka tego słownictwa jest tak bardzo ważna?
No i znowu odpowiem, pewnie znając jakieś porównanie, to równie dobrze mógłby pan powiedzieć, że uczy się, nie wiem, jeździć samochodem i zawsze ze sobą podręcznik do jeżdżenia samochodem wożę, więc właśnie po co ja mam się uczyć przepisów ruchu drogowego, tak? Po co mi, jak on, ja mam przy sobie podręcznik. No ale problem jest taki, że dosyć często ten znak trzeba zainterpretować tu i teraz i wiedzieć, że tutaj nie mogę skręcić w lewo. I tak samo jest ze słownictwem. To znaczy, oczywiście nie tylko słowniki, ale właśnie te korpusy językowe i wszystkie narzędzia na tej podstawie, które powstały właśnie, teraz mamy ChatGPT, to wszystko jest pod ręką. I oczywiście jest niezwykle pomocne i broń Boże, nie będę kwestionować wartości tych narzędzi. Niemniej jednak na koniec dnia to mogę co drugie słówko sprawdzać w słowniku, czytając książkę i wtedy, no już tej książki nie przeczytam ani tak szybko, ani z taką przyjemnością. Nawet jeżeli to już jest taka technologia, że nawet nie muszę sprawdzać, tylko wystarczy, że kliknę na słówko, tak? I natychmiast pojawia mi się definicja. No ile można kliknąć książek, słów na stronie, prawda? I tak samo jest z pisaniem. No, wszystko mogę sprawdzić, ale im dłużej sprawdzam, tym wolniej piszę. Więc oczywiście, trzeba się tego uczyć i żadne wspaniałe narzędzia no niestety tego nie zmienią.
Technologia technologią, ale uczyć się
niestety trzeba.
Taki wniosek chyba na koniec rozmowy z językoznawcą, to dobry wniosek, tak mi się wydaje. A naszym gościem była doktor habilitowana Agnieszka Leńko-Szymańska z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.